bądź sobą, jako pierwszy rzekł Solon z Aten. Znaj właściwy czas, wtrącił Pittakos z Mytyleny. Wiedząc, mów, dodał Chilon ze Sparty. Nic w nadmiarze nie omieszkał wtrącić Tales z Miletu. Władaj sobą, ćwicz rozum, szanuj siebie, kolejno dodawali pozostali z siedmiu mędrców greckich, którzy zebrali się w Delfach w starożytnej Grecji. Być może i prawdopodobnie w taki sposób tych siedmiu mędrców greckich, którzy spotkali się w Delfach na początku VI wieku przed naszą erą, spośród istniejących wielu, wielu przysłów, takich krótkich maksym, wybrali najlepsze i ustanowili w ten sposób taki etyczny przewodnik starożytnej Grecji. Te i inne podobne maksymy wybrali i kazali wyryć na kamieniu, który ustawili przed świątynią Apollina w Delfach. Ale na końcu zapewne najdłużej pochylili się nad jedną z maksym. I tej nie wyryli na kamieniu. Te postanowili wyryć na frontonie, na wejściu do samej świątyni tak, by była widoczna zawsze, z każdego miejsca. A ta maksyma brzmiała tak i brzmi: poznaj samego siebie. Dlaczego akurat ta? Bo pytanie o to, kim jest człowiek, kim jestem ja jako człowiek, to jedno z najważniejszych i tak naprawdę najstarszych pytań, jakie ludzkość stawiała i do dziś nieustannie stawia i próbuje sobie na nie odpowiedzieć. A dlaczego to pytanie akurat jest aż tak ważne dla ludzkości? Poznaj samego siebie? A być może dlatego, że niecałe 200 lecia później, po tych greckich siedmiu mędrcach, Sokrates doprecyzował je tak: poznaj samego siebie, a stanie przed tobą otworem cały świat. Według Sokratesa warto starać się poszerzać wiedzę o sobie samym, bo im wyższy poziom samopoznania, tym większe możliwości samorealizacji i spełnienia się w życiu. Poznać więc samego siebie to mieć wpływ na swoje życie, na jego zmianę, na jego lepszą jakość. I do końca nie wiemy, co myślał Sokrates, mając na myśli cały świat, który stanie przed tobą otworem, jeśli poznasz samego siebie. Ale jednak jako chrześcijanie my wiemy, co dla nas znaczy to pojęcie cały świat. Dla nas cały świat to obok tego ziemskiego świata, w którym żyjemy, na który mamy mniejszy lub większy wpływ, to również ten świat istniejący w wieczności i trwający wiecznie, w którym my też kiedyś żyć na wieki będziemy z Bogiem. I sami nie mamy możliwości stania się obywatelami tego świata. Aby ten cały świat, ten wieczny świat, w którym na wieki przebywać będziemy z Bogiem, stanął przed nami otworem, nie wystarczy poznać tylko samego siebie. Aby ten świat stanął przed nami otworem, trzeba poznać kogoś, kto nas do tego świata może wprowadzić. Jeżeli tak rozumiesz pojęcie cały świat, to równie ważnym pytaniem, a może nawet ważniejszym od tego, kim jest człowiek, tym tematem poznaj samego siebie, jest to pytanie, kim jest ten, który do tego świata może ciebie wprowadzić, a więc kim jest Jezus. Jezus więc i to, kim On jest, to temat, na którym będziemy teraz pochylać się przez kolejnych kilka niedziel na początku tego nowego roku 2020. I sięgać będziemy do źródła, którym jest Boże Słowo, bo Boże Słowo, Biblia, Pismo Święte to źródło, w którym Bóg sam o sobie mówi, kim jest. I dziś w poszukiwaniu tej odpowiedzi, kim jest Jezus, sięgnijmy do Ewangelii Łukasza, do 3 rozdziału. I ona zaczyna, ten 3 rozdział, Łukasz zaczyna tak. W 15 roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, Filip jego brat tetrarchą Iturei oraz okręgu Trachonu, a Lizaniasz tetrarchą Abileny, za arcykapłanów Annasza i Kajfasza, Bóg przemówił do Jana, syna Zachariasza, który przebywał na pustyni. Przemierzał on więc całą okolicę Jordanu i wzywał ludzi do przyjęcia chrztu opamiętania dla dostąpienia przebaczenia grzechów. Tak też zostało napisane w księdze proroka Izajasza, głos wołającego na pustkowiu: przygotujcie drogę Panu, wyprostujcie jego ścieżki, każdy wąwóz niech będzie wypełniony, każda góra lub wzgórze zrównane, drogi krzywe wyprostowane, wyboiste zaś wygładzone. Każda zaś istota zobaczy zbawienie przygotowane przez Boga. Popatrzcie, Łukasz rozpoczyna opis pewnych wydarzeń od określenia daty, taki swoisty sposób często stosowany w pismach Starego Testamentu. On podkreśla pewność opisywanych przez siebie wydarzeń poprzez odniesienie ich najpierw do rzymskiego sposobu określania czasu. I to ten 15 rok rządów Tyberiusza. A potem odnosi to, wskazując lokalnych rządców tam panujących: Piłat, Herod, Filip i Lizaniasz. I trzecie odniesienie do tych, którzy sprawowali władzę religijną, czyli Annasz i Kajfasz. Więc ewangelista Łukasz sytuuje opisywane wydarzenia w sposób absolutnie pewny. Ale on nie tylko datuje te wydarzenia, on czyni coś jeszcze bardzo ważnego. Od początku swojego dzieła Łukasz opisuje tak naprawdę świat, do którego zostali posłani Jan i Jezus. To jest świat reprezentowany poprzez osobistości tworzące konkretną historię, ale jakby równocześnie Łukasz chce nam powiedzieć coś takiego: przypatrzcie się im dobrze. To ci, którzy rządzą światem, oni na końcu mojego opowiadania, mojej Ewangelii sprzeciwią się Jezusowi i skażą Go na śmierć. I robi to na samym początku. Jan i Jezus więc zostają posłani do świata przepełnionego złem, zawiścią, nienawiścią, egoizmem, grzechem. Bo to ten świat potrzebuje prawdy, dobra, miłości, zbawienia, ratunku. I choć będą tacy, którzy miłość Boga, Jego zbawienie odrzucą, co Łukasz jakby podkreśla na samym początku, to czytamy dalej tak. Przemawiał więc do tłumów, które wciąż wychodziły, aby udzielił im chrztu. Wy, pomioty żmij, czy ktoś wam doradził, by uchodzić przed nadchodzącym gniewem? Jeśli tak, to wydajcie owoce godne opamiętania i nie próbujcie się łudzić myślą, że wam wystarczy mieć za ojca Abrahama. Mówię wam, z tych kamieni Bóg może wzbudzić Abrahamowi dzieci. Topór dotknął już korzeni. Każde drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, zostanie wycięte i rzucone w ogień. Cóż więc mamy czynić? Dopytywały się tłumy. A on im odpowiadał: kto ma dwie koszule, niech podzieli się z tym, który nie ma żadnej, a kto ma co jeść, niech postąpi podobnie. Przyszli też do niego celnicy, aby dać się ochrzcić. Ci również zapytali: nauczycielu, co mamy czynić? Nie pobierajcie nic więcej ponad ustaloną stawkę, odpowiedział. Pytali go i żołnierze: a co my mamy czynić? Na nikim niczego nie wymuszajcie, powiedział, i nie składajcie fałszywych donosów, lecz niech wam wystarczy wasz żołd. Okazuje się, że są ludzie, którzy nie chcą żyć w świecie naznaczonym grzechem, złem, przemocą, nienawiścią. I okazuje się, że jest ich wcale nie mało. Bo jak słyszeliśmy, to tłumy składające się z biednych i bogatych, z celników, a nawet z żołnierzy. Oni nie chcą żyć w świecie pełnym zła i grzechu do tego stopnia, że popatrzcie, co robią. Są w stanie wyjść ze swoich domów, udać się na pustynię i odszukać oraz poddać swoje życie ocenie proroka, który nie klepie po ramieniu i mówi, że wszystko jest okej. Wypomioty żmij, topór już jest przyłożony. Nie rodzisz dobrych owoców, zostaniesz wycięty i wrzucony w ogień. Ciekawe, kto z nas chciałby usłyszeć w kościele od swojego pastora takie słowa: ty pomiocie żmij, wiem o tobie wszystko, co robisz. Są chrześcijanie, którzy nie chcą zerwać ze swoim grzechem i kiedy słyszą takie rzeczy, odchodzą z kościoła. Już nie chcą mieć nic wspólnego z kościołem, z Panem Bogiem. Biblię odstawiają na półkę, ale nie chcą słyszeć niewygodnej prawdy o sobie. Postępują tak, jak zrobił Herod, który również przez Jana, w tej samej Ewangelii też o tym czytamy, Herod został upomniany przez Jana. Jan go napomniał, żyjesz w grzechu z żoną swojego brata, ale też wytknął mu inne błędy. Co zrobił Herod? On nie chciał tego słuchać. Herod zamknął usta Janowi, zamknął go w więzieniu. Więc popatrzcie, jak bardzo te tłumy celników, żołnierzy, biednych i bogatych pragnęły zmiany swojego życia, jak bardzo oni już nie chcieli żyć w grzechu, doświadczając zła i czyniąc zła, skoro byli w stanie wyjść na pustynię i poszukać tak surowego człowieka i poddać się jego krytyce i jego ocenie. Ale tamte tłumy nie tylko potrafiły słuchać, ale jak słyszeliśmy, oni też sami pytali, w takim razie co mamy zrobić? Co ja konkretnie mogę zmienić w swoim życiu? Więc wezwane przez Jana w tak okrutny sposób do nawrócenia, tłumy pokutowały za swoje grzechy, przepraszały Boga, a potem szli do Jordanu i ten znak rytualnego obmycia, chrzest Janowy, oni wyrażali swoją gotowość. Tak, my teraz chcemy zmienić, ale są rzeczy, których nie możemy zmienić i teraz jesteśmy gotowi czekać na kogoś, na tego, którego zapowiadał Jan, który przyjdzie i pomoże nam zmienić to, czego my do końca sami zmienić nie jesteśmy w stanie. I to były te tłumy, ale to też byli konkretni ludzie, którzy już z tej pustyni, oni wracali inni. Oni byli gotowi podporządkować swoje życie temu, który ma przyjść i pokazać, jak żyć. I tamte tłumy biednych i bogatych celników i żołnierzy tak bardzo pragnęły nowego życia, że gotowe były nawet w tym surowym i karcącym Janie uznać zapowiadanego Chrystusa. Bo czytamy dalej tak. Gdy lud śledził rozwój wypadków i wszyscy zastanawiali się, czy może Jan nie jest Chrystusem, on sam publicznie oświadczył, ja gdy chrzczę, zanurzam was w wodzie. Lecz nadchodzi ktoś potężniejszy ode mnie. Jemu nie jestem godny rozwiązać rzemyka u sandałów. On was będzie chrzcił, zanurzając w Duchu Świętym i ogniu. W ręku trzyma sito. Dokładnie przesieje wszystko, co jest na jego klepisku. Ziarno zbierze do spichrza, plewy natomiast spali niegasnącym ogniem. Oni nawet byli w Janie, w surowym, karcącym Janie uznać Chrystusa, ale Jan mówi nie. Ja nie jestem Chrystusem. Jan, chrzcząc wodą, ten chrzest na opamiętanie, na pozbieranie się z grzechów, na tą gotowość do zmiany życia, on tylko przygotowuje drogę Chrystusowi, który chrzcić będzie zanurzając w Duchu Świętym i w ogniu. Więc chrzest Jana, obmycie wodą, wyrażał gotowość do przemiany swojego życia. Ale ten chrzest nie niósł tej mocy, nie miał tego ognia Ducha Świętego sprawiającej rzeczywistą i trwałą przemianę w człowieku. Dlatego Jan przygotowywał tych, którzy pragnęli przemiany na spotkanie z tym, który taką moc posiadał. Czyli z Chrystusem, który takiej przemiany w człowieku dokonać może. A jak? Woda i ogień to dwa przeciwstawne żywioły. Woda obmywa, ale obmywa zewnętrznie, natomiast ogień sięga głębiej. I ogień Ducha Świętego, który ma Chrystus, to ta moc, to ten argument, to ta siła, która jest zdolna poruszyć całego człowieka, jego serce, jego wnętrze, jego umysł, jego wolę tak, iż może on wreszcie doświadczyć przemiany, której sam siebie ani nie byłby w stanie zainicjować, zapoczątkować, ani w niej trwać. A dlaczego Jezus ma taką moc, której nie ma Jan? Bo czytamy dalej tak. Gdy więc cały lud przyjął chrzest, został ochrzczony również Jezus, a w czasie jego modlitwy otworzyło się niebo i stąpił na niego Duch Święty w cielesnej postaci przypominającej gołębicę. Przy tym z nieba rozległ się głos: Ty jesteś moim ukochanym synem, źródłem mojej radości. Jezus ma moc Ducha Świętego, bo jest synem samego Boga. Tylko On, Boży Syn, mocą Ducha Świętego może pomóc ci doświadczyć przemiany, ale jakiej i kiedy? Wtedy, kiedy ty jesteś gotowy, tak jak te tłumy na pustyni, które szukały i pytały, co mam zmienić. Kiedy ty jesteś gotowy wreszcie odwrócić się od swojego grzechu i zacząć słuchać, podporządkować swoje życie Bogu, nawet kiedy On będzie mówił tak twardym językiem, jak czynił to Jan. Jeśli jesteś więc gotowy odwrócić się od grzechu i podporządkować swoje życie Bogu, Jezus jest gotów przyjść i pomóc ci zmienić w tobie to, czego ty sam zmienić nie możesz. A Łukasz ten trzeci rozdział swojej relacji kończy tak. Gdy Jezus rozpoczynał działalność, miał około 30 lat i choć uważano, że był synem Józefa, pochodził od Helego, Jozuego, Dawida, Jakuba, Izaaka, Abrahama, w końcu od Adama, który pochodził od Boga. To są tylko niektóre z tych imion, ale Łukasz ukazuje rodowód Chrystusa. Pokazuje przez to, że Jezus, będąc Bogiem, jest też człowiekiem. Pochodzi z konkretnego rodu, ma konkretnych przodków i ma swoją konkretną historię. Jezus nie jest Bogiem odległym gdzieś w obłokach, którego możemy nie rozumieć, którego możemy potraktować powierzchownie, no bo jest odległy. Jezus jest tak bliski nam, bo jest jednym z nas. I dlatego warto Jezusa poznawać i jest to możliwe. Poznawać Jego historię, nieuznannie zgłębiać, bo dzięki temu możemy doświadczyć przemiany. Znając Jezusa, możemy doświadczyć przemiany. Wiedząc, kim On jest, to ma przekładać nasze życie i to życie zmieniać. A jak zmieniać? Ej, ty, jesz jak potwór. Ty, brzydal. Brzydalu, chodź tutaj. Te słowa bardzo raniły 10-letniego Ogiego. Ogi to chłopiec, bohater powieści, a też i filmu. To chłopiec, który marzy o normalności. Chciałby pójść do szkoły i przeżyć zwykły dzień. Ale na skutek mutacji genów urodził się z licznymi deformacjami twarzy i uczy się w domu pod okiem swojej mamy. Ale gdy w końcu rodzice posyłają go jednak do szkoły, żeby poszedł do ludzi, do dzieci, do swoich rówieśników, on w szkole staje się pośmiewiskiem. A właśnie tak reagują, kiedy go widzą. Brzydalu, potworze, wyglądasz jak potwór, jesz jak potwór. A jednak mądrość rodziców miała pewną siłę, bo Ogi to, co chciał zrobić, to chciał uciec już po pierwszym spotkaniu. Najlepiej jakby z powrotem założył swój hełm astronauty, bo w nim czuł się najlepiej i chodził w nim po domu. A jeszcze lepiej, jakby mógł polecieć w kosmos i tam sobie żyć. Ale mądrość rodziców była tak silna, że oni mimo przeciwności nie pozwalali mu zrezygnować z chodzenia do szkoły. I Ogi powoli, dzięki przebywaniu wśród kolegów, koleżanek, wśród swoich rówieśników w szkole, ma możliwość poznawania ich, a oni mają możliwość poznawania jego. Czas, obecność, bliskość sprawia, że poznają się nawzajem. I ta bliskość, ta możliwość wzajemnego poznania sprawia, że jego koledzy i koleżanki i cała szkoła, która najpierw widziała w nim Brzydala, poznali go bliżej i głębiej do tego stopnia, że zmieniają swoje postępowanie tak radykalnie, że brzydki i dziwny Ogi staje się ich najlepszym przyjacielem, kolegą, za którym są w stanie pójść nawet w ogień, są w stanie bić się, żeby go bronić i są dumni z tego, że mogą być jego przyjaciółmi, dumni z tego, szczególnie ci, w których był on w klasie. Bliskość, obecność, wzajemne poznawanie się to sprawiło tę przemianę tych, którzy postrzegali w nim kogoś, nie widząc tak naprawdę, kim naprawdę jest. Jeśli więc tak bardzo ważne jest poznanie samego siebie, by świat ziemski stanął przed nami otworem, to jeszcze bardziej ważne jest to, by poznać i poznawać Jezusa. Bo gdy poznamy i poznawać będziemy Go bardziej, to dzięki Niemu możemy doświadczyć przemiany, takiej przemiany, dzięki której i przed nami otworem stanie świat, w którym żyć będziemy blisko Niego. Dlatego poznaj i nieustannie poznawaj Jezusa, bo tylko On może otworzyć przed tobą świat, w którym żyć będziesz wiecznie blisko Niego.